Jest to słowo, tylko wam powiem, jakaś kontynuacja tych dwóch kazań z poprzednich dwóch tygodni, kiedy mówiłem o Księdze Sędziów, o Królestwie Bożym, w jaki sposób ono jest budowane i co się dzieje, natomiast dzisiaj nie będę już mówił z Księgi Sędziów. Ale kierunek jest bardzo podobny. Dobrze, Duchu Święty, chcę prosić Ciebie, żebyś oddzielił teraz ten czas dla tego słowa, dla tego przekazu, żebyś oddzielił nasze uszy, nasze umysły, naszą koncentrację, żebym mógł powiedzieć tych kilka rzeczy, które są ważne dla naszego ducha i żeby każdy mógł usłyszeć to, co potrzebuje usłyszeć. Jezu, Ty jesteś Bogiem, który buduje królestwo i zapraszasz nas do budowania tego królestwa. Panie, bądź teraz z nami, ze swoim namaszczeniem, przechadzaj się między nami i dotykaj nas, Ojcze. I niech Twoje błogosławieństwo nas dotyka. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Otwórzcie Dzieje Apostolskie. Czy masz ze sobą dzisiaj swoją papierową Biblię? Kto ma dzisiaj Biblię papierową, a poprzednio nie miał? Są znowuż nowe osoby. Super. Halleluja. Co tydzień nowe osoby się przełamują, żeby przynieść swoją papierową Biblię. Odeszliśmy od wyświetlania wersetów na ścianie, żeby mieć nasze papierowe Biblie, podkreślać je, mazać, używać i później wiedzieć, co jest grane i używać ich też na co dzień w życiu. Dobrze, otwórzmy Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział. Te dwa kazania, które miałem przez dwa tygodnie, dotyczyły Księgi Sędziów i to, w jaki sposób jest budowane Królestwo Boże. Pamiętacie ci, którzy byli, że jest takie dynamiczne zmaganie w całej Księdze Sędziów o poddanie się narodu wybranego pod Boże panowanie. Oni przychodzą do Boga, poddają Mu się, Bóg im posyła Wybawiciela, usuwają obcych bogów, usuwają obcych wrogów. Na skutek też tych przygód bardzo często ten, który jest pionierem tego wyzwolenia, tym posłanym Zbawicielem dla narodu izraelskiego, on zostaje sędzią na jakiś czas, na jakieś lata, a później za każdym razem przez Księgę Sędziów powtarza się ten sam rytm i znowu Izraelici poszli za obcymi bogami, zdradzali Boga, cudzołożyli i znowu Bóg wydał ich pod panowanie obcych bogów. Te dwa kazania wam z poprzednich dwóch tygodni bardzo polecam, o Gedeonie i później o kolejnych sędziach za tydzień temu, które były, ponieważ wierzę, że to jest coś takiego, co odbywa się też w naszym życiu. W naszym życiu mamy cały czas dynamikę poddawania się Bogu i odchodzenia od Boga, zanurzania się w Nim i gdzieś po prostu wynurzania się z Niego. I dziwimy się, dlaczego w naszym życiu mamy przez wszystkie lata naszego życia z Bogiem trwa taka dynamiczna walka i bój. I zastanawiamy się, dlaczego skoro Bóg nam obiecał w Nowym Przymierzu przez ofiarę Jezusa nową ziemię Kanaan, to my jednak ciągle ją zdobywamy i jakoś tracimy. I te obietnice, które niektórzy słyszeli w momencie, kiedy rodzili się na nowo, przyjdź do Boga, Bóg pozałatwia twoje sprawy, to jednak jest taka dynamika, że to nie tak do końca wygląda, ale jest właśnie takie przychodzenie do Boga, odchodzenie, zdobywania terenu i tracenia terenu, wzrastania i gdzieś jakichś regresów. I Bóg chce tobie uświadomić, że On chce być królem i chce, żebyś ty był świadomy tej walki, która ma miejsce. Ponieważ Słowo Boże mówi z Listu do Rzymian, też to cytowaliśmy przez dwa tygodnie, że to wszystko, co wydarzyło się Izraelitom i zostało zapisane dla naszego pouczenia, abyśmy my mieli nadzieję płynącą z pism i dzięki temu zwyciężali w naszym życiu. Wiesz, my często jako chrześcijanie budujemy na filozofii greckiej, na prawie rzymskim, nie wiemy jak bardzo odeszliśmy od fundamentów, jakie są w Izraelu zakorzenione dla nas. Wiesz, Bóg nigdy nie chciał, żeby chrześcijanie to byli ludzie, którzy mają prawidłową doktrynę. I nie chciał też, to jest, jeśli chodzi o myślenie greckie. I Bożym planem też nie było, żeby uporządkować, założyć swój kościół, który będzie miał jakieś swoje prawo kanoniczne i kierował się pewnym porządkiem. Niestety w dzisiejszych czasach na skutek mentalności, która ogarnia ludzi, ludzie w ten sposób myślą o życiu z Bogiem. Prawidłowe wierzenie i prawidłowa organizacja życia chrześcijańskiego. I powiem wam, to jest funta kłaków niewarte, ponieważ my jesteśmy kontynuacją Eklezji Izraela, która to słowo po raz pierwszy zostaje wymienione pod górą Synaj, kiedy Bóg tworzy swój lud. I my dzisiaj, jeżeli mamy się czegoś dowiedzieć o Kościele, to powiem wam, nie z pierwszych ojców i doktorów Kościoła, chociaż oni są pożyteczni, nie z pierwszych soborów, nawet nie z pism Nowego Testamentu, które nam rozjaśnia pewne rzeczy, ale idąc głęboko, aż do Księgi Rodzajów, rozumiejąc, że jesteśmy tymi samymi ludźmi, których Bóg przez wszystkie wieki próbuje zdobyć dla swojego planu i żeby objawić swoją chwałę na ziemi. Więc wiesz, te wszystkie walki Izraela, te wszystkie ich zmagania, historie z sędziami, później z królami, odejścia, powroty, niewolę, to są wszystko historie o nas, więc powinniśmy je bardzo uważnie czytać i wiedzieć, że w Biblii wierność, słowo wiara, oznacza tak samo wierność, to jest słowo emunach. Jesteś powołany do tego, żeby wierzyć Bogu i żeby bić się o bycie wiernym Bogu, bo w Biblii to nigdy nie było rozróżnione. Kiedy o Bogu jest powiedziane, że z Bogiem emunach, to jest również, to jest powiedziane o Bogu, który wierzy i który zachowuje wierność. My dzisiaj mamy te dwie rzeczy rozdzielone, dlaczego następuje często ten fałszywa dychotomia i podział, jak my w końcu jesteśmy zbawieni, z wiary czy z uczynków. I apostoł Paweł w liście do Rzymian uczy z wiary, a Jakub w liście Jakuba mówi, że z uczynków. I jak o to chodzi? A rozwiązanie jest bardzo proste i my w naszym zborze już je rozstrzygnęliśmy wiele lat temu. Nie ma podziału, nie ma dychotomii. Tam, gdzie jest dwa, musicie wiedzieć, zawsze musi być trzy. Bo Bóg Trójcę lubi. Halleluja. Więc po prostu, słuchaj, więc Księga Sędziów i całe historie Izraela, ich walki, to są nasze walki. I dzisiaj chciałbym pójść do Dziejów Apostolskich i pokazać wam kolejną ilustrację, o co się bić w swoim życiu. Dzisiejszy tytuł dzisiejszego słowa to są dwa zadania. Dwa zadania, które wynikają dla mnie z pierwszych 12 wersetów Dziejów Apostolskich. Więc otwórzcie sobie to i razem przeczytajmy. Łukasz pisze tak, autor Dziejów Apostolskich. Pierwszą księgę napisałem Teofilu o wszystkim, co Jezus zaczął czynić i czego nauczał. Bardzo ciekawe, bo jak otworzycie sobie Ewangelię Łukasza, to ona zaczyna się w bardzo podobny sposób. Postanowiłem ja, który to wszystko od początku dokładnie wybadał, opisać ci to po kolei, zacny Teofilu. Więc nie wiemy, o co chodzi, czy po prostu Łukasz tak bardzo lubił Teofila, że postanowił mu zadedykować swoje dwa główne dzieła życia, Ewangelię według świętego Łukasza, tytuł to jest później, albo Dzieje Apostolskie, czy po prostu Teofil był sponsorem jego pracy kronikarskiej i powiedział, a teraz Łukasz, siadaj tutaj, pogadaj ze świadkami i spisz mi to wszystko jasno, czarno na białym, żebyśmy to mieli dla potomności, wiesz, nie wiem, jak to powstało, natomiast wiemy, że Łukasz bardzo się przyłożył i jest to, jego relacja jest bardzo szczegółowa i zwraca uwagę na rzeczy, na które często inne Ewangelie nie zwracają uwagi. Więc to się tak zaczyna. I teraz mówi tak. Pierwszą księgę napisałem tak. Co Jezus zaczął czynić i czegoś nauczał, aż do dnia, w którym został wzięty w górę, po tym jak przez Ducha Świętego udzielił poleceń apostołom, których wybrał. Więc Ewangelie kończą się w momencie zmartwychwstania i wniebowstąpienia, a Dzieje Apostolskie zaczynają się od zmartwychwstania i wniebowstąpienia. Ten pierwszy rozdział jest taką nakładką z Ewangelią, ostatni rozdział Łukasza jest też nakładką z pierwszym rozdziałem Dziejów Apostolskich. I teraz widzicie, to co czytamy tutaj, to czytamy takie słowo, które jest często w kościołach niepopularne, mianowicie, że Jezus przez Ducha Świętego udzielił poleceń. Powiedz ze mną, poleceń! Rozkazów, nakazów, przykazań. Takie słowa niesmarowane, nienaoliwione. Czasami ludzie pytają ją, wiesz, pastorze, to my jako wierzący, to czy my powinniśmy, czy nie powinniśmy? Że zawsze mam dwie odpowiedzi na to. Nic nie powinniśmy. Jezus powiedział, że najważniejszym uczynkiem wiary to jest wierzyć w tego, którego on posłał. Jak przyszli do niego ludzie pytać się, co mamy robić, żeby dokonywać dzieła Boże. W Ewangelii Jana Jezus odpowiada, dokonywać dzieła Boże? Nie ma żadnych dzieł Bożych, jest tylko jedno dzieło Boże. Wierzyć w tego, którego on posłał. Tak? Ale jest też druga odpowiedź. Równie dobra, która jest zawarta na końcu Ewangelii, że Jezus powiedział, a teraz idźcie, czyńcie uczniami wszystkie narody, ucząc ich przestrzegać wszystkiego, czego was uczyłem przestrzegać. Amen? Więc Jezus mówi, tutaj czytamy, Łukasz mówi, że Jezus odchodząc dał polecenia. Polecenia, nakazy. Wiesz, i myślę, że ty możesz się czuć bardzo komfortowo w swoim duchowym rozwoju, kiedy stajesz przed Bogiem i szukasz zarówno relacji z Bogiem przez wiarę, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Bez wiary nie można się podobać Bogu. To jest list do Hebrajczyków. Więc dobrze robisz, kiedy szukasz relacji, bo chrześcijaństwo to jest relacja. Ale wiecie, wbrew tym wszystkim memom internetowym, ja akurat nie lubię tego stwierdzenia, że chrześcijaństwo to relacja, a nie religia, ponieważ słowo religia może być bardzo różnie zinterpretowane. pozytywne znaczenie tego słowa religia to jest zachować wierność, powtarzać pewne rzeczy. Więc takie wiecie, i tak, i nie. Więc dobrze czynisz, kiedy szukasz swojego życia w wierze i relacji z Jezusem, bo to jest twój fundament, nie bycie w jakimś nakazach, zakazach, Boże, czy mnie potępią, czy nie potępią, czy jestem wystarczająco sprawiedliwy, to jest fałszywa religijność, ale z drugiej strony dobrze czynisz, kiedy stajesz szczerze przed Bogiem i się pytasz, Boże, to co teraz? I powiem wam, że to jest bardzo ciekawe, bo jak czytamy tutaj, to zaraz będziemy to czytać, ten pierwszy rozdział Dziejów Apostolskich, to Jezus nie udziela im tutaj w tych nakazach, których im udziela, których się pojawia po zmartwychwstaniu, nie udziela im nakazów i przykazań natury moralnej. Czyli nie mówi do nich, słuchajcie, zachowujcie po pierwsze wiarę i relacje ze mną, a po drugie to zachowujcie, wiecie, nie cudzołóżcie, Piotr, rzuć palenie, Jakub, za dużo słuchania muzyki, Mateusz, przestań już ściągać tą piracką muzykę. Po prostu wiesz, on takich nakazów nie daje natury moralnej. On mówi coś konkretnego i mówi to do nas. My często w naszym życiu, wiecie, nie domagamy, ponieważ my zadajemy Bogu tylko, dążymy do tej relacji z Nim, a w drugiej kolejności zadajemy pytanie natury moralnej. Czy już jestem wystarczająco święty? A tutaj, na początku Dziejów Apostolskich, nic nie ma o żadnym uświęceniu, żadnym po prostu wyższej moralności, pozbyciu się, nie wiem, wiesz, pijaństwa wśród apostołów, albo po prostu, nie wiem, jakichś innych rzeczy, nie wiem, po prostu... Przestań bić żonę, czy coś tam takiego. Po prostu nie ma tam po prostu takich elementów, ale są inne. I teraz zwróćmy na to uwagę. Za chwilę dojdziemy do tego. Dwa zadania. Dobrze, ale jeszcze zanim, bo jeszcze jest wstęp, wiecie, wstępy to jest moja najsilniejsza strona moich kazań. Najsłabsza zakończenia, rozwinięcia takie średnie są. Ale dobrze, więc trwajmy jeszcze trochę w rozpoczęciu. Werset trzeci. Udzielił poleceń apostołom, których wybrał. Im też po swojej męce objawił się jako żywy w wielu niewątpliwych dowodach. Przez 40 dni ukazując się im, i mówiąc o Królestwie Bożym. Wiecie, Jezus dwie rzeczy zrobił dla nich, zanim dojdziemy do naszych dwóch zadań. Jezus dwie rzeczy zrobił dla nich. Pierwsza rzecz, ukazywał im się. A druga rzecz, mówił do nich. Co to mówi dla nas? Bożym pragnieniem wobec ciebie jest to, żebyś go namacalnie doświadczył. To jest po pierwsze. Żebyś go zobaczył, żebyś go usłyszał, żebyś go poczuł, żebyś wiedział, że on jest blisko, żeby on dotknął twojej duszy, żeby napoił twoją duszę, nasączył twoją duszę, żebyś zbudował przyjaźń z nim. Amen? Wiecie, Jezus nie musiał im po zmartwychwstaniu aż przez 40 dni się ukazywać. Ale wiecie, to była kontynuacja jego służby. Kiedy wybierał ich do bycia apostołami, to jest napisane, że wybrał ich po co? Dla dwóch rzeczy. Aby z nim byli, i aby ich wysłać. Więc po zmartwychwstaniu, o tym mówią Ewangelie, więc po zmartwychwstaniu on po prostu to kontynuuje. On wraca do swoich przyjaciół, żeby im udowodnić, że żyje. To jest jeden z elementów objawiania się po zmartwychwstaniu, tak? Ale wiecie, to nie było na takiej zasadzie, że przez 40 dni, za każdym razem, kiedy on przychodził do nich, to oni drżeli i mówili, o, jednak zmartwychwstał. I tak przez 40 dni. Ja wierzę, że już po trzecim, czwartym razie już byli całkiem przyzwyczajeni do Niego. Oni potrzebowali z Nim więzi. I czytamy, że Jezus pojawiał się w różnych sytuacjach, tak? Nawet raz zrobił im śniadanie. Pamiętacie? Nad jeziorem. Oni mówili, przywieźcie ryby. Oni przywieźli swoje ryby, patrzą, a tam już jakieś ryby usmażone są. Skąd on miał te ryby? Pewnie kupił. Objawiając się po zmartwychwstaniu sprzedawcy ryb, nie wiem. Nie wiem, jak to było. W każdym bądź razie, Boże pragnienie dla ciebie to jest pragnienie zaprzyjaźnienia się z tobą, żebyś ty go odczuwał. Są oczywiście tacy chrześcijanie, to są drętwi, martwi, religijni, którzy mówią, że to są rzeczy zbędne, to są fiki-miki, to są fanaberie charyzmatyków. Są jakieś tam ulala, po prostu rzeczy dla ludzi trochę mniej zrównoważonych lub w większej potrzebie natury psychologicznej. Ale ja wierzę, że nie. Ja wierzę, że normalne, zdrowe chrześcijaństwo to jest takie, gdzie Bóg spotyka człowieka i człowiek spotyka Boga. I Bóg wie, że spotkał ciebie i ty wiesz, że spotkałeś z Boga. Amen? On ciebie widział i ty Jego widzisz. Amen? Jak to powitanie w awatarze. I see you, I see you. To jest po prostu coś, co Bóg po prostu chce mieć z nami w relacji, tak? Więc Jezus im się ukazuje, daje im swoje doświadczenie, ale drugie, w oddzielne do tego, mówi do nich o Królestwie Bożym. Czyli to jest Boże pragnienie wobec ciebie. On z jednej strony chce cię uczynić przyjacielem, a później w tej przyjaźni chce podzielić się swoimi tajemnicami i swoimi planami z tobą. Amen? Zaprasza ciebie, mówi, przeżyj mnie, odczuj mnie, a później w drugiej kolejności mówi, a teraz ci objawię moje sekrety, moje plany i cię poprowadzę. Fantastycznie. Wiecie, my na różnych etapach naszego życia potrzebujemy bardziej tego, bardziej tego. Czasami po prostu potrzebujemy naprawdę gdzieś przebić się do miejsca, Boże, czy ty w ogóle jesteś. I dobrze, i ciśnij wtedy w tą stronę. Módl się, proś innych o modlitwę, rób wszystko, co ci tylko do głowy Duch Święty włoży. Do serca, do emocji. Nawet do Izraela możesz pojechać. Albo do Brazylii. Albo do RPA pojedź. Gdziekolwiek. Jeżeli masz ciśnienie, że po prostu potrzebujesz doświadczenia, to idź w tą stronę. Ale wiedz też, że kiedy już doświadczyłeś tego, to Bóg chce cię też przesunąć do miejsca podzielenia się z tobą swoimi tajemnicami, że On chce po prostu cię wprowadzić w swoją tajemnicę, w swój sekret. Więc jak zbyt długo jesteś w miejscu, Bóg jest cudowny. Nie, no, najlepsza decyzja, jaką podjąłem, że się nawróciłem. Jak fajnie było dzisiaj w kościele i w ogóle było na tej konferencji i tu pojechałem i to czytałem i tu jestem taki natchniony i tu fajnie. Super, to teraz słuchaj, rób kolejny krok. Bo kościoły są zapchane po brzegi, wypchane apostołami, którzy nie wiedzą, co mają zrobić. I teraz to powtórzę. Kościoły są wypchane po brzegi apostołami, którzy nie wiedzą, że nimi są. Przez to, że nie wiedzą, jaki jest nakaz wobec nich. Ha! Ale z kolei, jeżeli już wiesz, co masz zrobić, tak jak ja wiem od wczesnych latach mojej młodości, to Bóg wielokrotnie mnie zawracał. Trochę tak jak, wiesz, apostoła Jana już u końcu życia. Mówi, ale ty słuchaj, no fajnie, wszystko wiedziałeś, co zrobić, robiłeś, pędziłeś, gnałeś, głosiłeś, ale wiesz, no ale wypijmy herbatę. Bo co to po prostu za spotkanie, w którym po prostu cały czas musimy bić pianę w sprawie królestwa. Hej, jesteśmy jeszcze przyjaciółmi? Kiedyś całe kazanie na spotkaniu pastorów Kościoła Bożego w Chrystusie wygłosiłem na ten temat. Mówiłem, że słuchajcie, jeżeli jestem waszym tylko kolegą z pracy, to psu na budę nam to koleżeństwo. I tak samo jest trochę z Bogiem. My nie jesteśmy z Nim po prostu związani przez świętą księgę służbowo, jesteśmy Jego przyjaciółmi ze względu na królestwo. Jesteśmy ze względu na królestwo, ale jesteśmy też ze względu na swoje człowieczeństwo. Amen. Na to, kim po prostu jesteśmy. Jesteśmy osobami. On nas stworzył na swoje podobieństwo, więc musimy wracać do tej relacji. Więc Jezus po zmartwychwstaniu robi dla nich dwie rzeczy. Ukazuje się, dotyka ich, każe im, żeby dotykali Jego, jest z nimi. To jest w ogóle fantastyczne. Jak On jadł po zmartwychwstaniu? To jest dla mnie kosmos. Jak oglądałem kiedyś Piratów z Karaibów i widziałem, jak ci goście te szkielety jadły i im od razu przelatywało. No, sobie zawsze zastanawiam, jak ten Jezus po zmartwychwstaniu jadł. Ale On po prostu im dawał się doświadczyć, dotknąć po prostu. Oni Go przeżywali. A z drugiej strony mówił do nich, bo mówił, i teraz zobaczcie, mówił do nich o czym? O Królestwie Bożym. Bogu zależy na nas, po pierwsze, i po drugie zależy Mu na wszystkim. I On wszystkiego jeszcze nie ma. Słowo Boże mówi, że końcem czasów będzie to, kiedy wszystko zostanie poddane pod Jego stopy. I my jesteśmy w tym miejscu, w tym kierunku, gdzie nie wszystko jeszcze jest poddane pod Jego stopy. Więc On po zmartwychwstaniu mówi do nich, słuchajcie, sprawa jest zamknięta, wykonało się. Wszelka władza i moc, macie zstąpać po wężach i skorpionach, macie zasiadać razem ze mną w okręgach niebieskich, razem z Ojcem, macie rządzić, macie sprzeciw, bramy piekieł nie zatrzymają kościoła, wy te bramy rozwalicie, przejdziecie. Wiecie, to nie są takie, żeby też dla ludzi, którzy tam znają ten werset z Biblii, a nie bardzo wiedzą, to nie są bramy na kółkach. które atakują Kościół. Nie, to są bramy, które zatrzymują terytoria, na które Kościół jeszcze nie wszedł. I w tym sensie te bramy, tak naprawdę powinno być w tłumaczeniu, bramy nie powstrzymają Kościoła. To jest prawidłowe tłumaczenie tego zwrotu. My tam idziemy. Jezus o tym mówi i mówi o królestwie. I teraz słuchajcie, dochodzimy do tych, tu już kończy się wstęp, więc teraz będzie średnio już. Fajnie już było. Czwarty werset, teraz zaczyna się dotykanie tego tematu, tych zadań, które on ma dla apostołów. Czwarty werset. A gdy się zebrali razem, nakazał im: nie odchodźcie z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Pierwsze zadanie, jakie daje nam Jezus po zmartwychwstaniu, kiedy daje apostołom, to mówi im o wyposażeniu, o ogniu. Pamiętacie, kiedy Jezus w Ewangelii Jana mówi, że odejdzie, to oni się bardzo martwią. A on mówi do nich: nie, bo jakbym nie odszedł, to by nie był wam dany pocieszyciel, doradca. I później mówi: ja z wami jestem i będę na zawsze. Więc Jezus, kiedy im mówi o pierwszym zadaniu, to mówi im o kontynuacji relacji z Nim i wyposażeniu, jakie jest przez moc Ducha Świętego dla każdego z nich. Wiecie, często też taką dychotomią się spotkałem. W ogóle ja całe życie to zwalczam różne dychotomie. I te, które z zewnątrz przyszły, i te, które sam ustanowiłem w moim kaznodziejstwie. Ale często spotkałem się z tym, że kiedy głosiłem o Wieczerniku, o Pięćdziesiątnicy, o Górnej Izbie, kiedy eksploatowałem ten temat w Kościele, że Kościół musi się modlić, bo tak się zaczął Kościół, to antagoniści właśnie, ci dychotomiści, oni mówili: ale Duch Święty już został dany. Duch Święty już został dany. Ja mówię: i tak, i nie. Bo został dany, ale my nie opieramy naszego życia o to, że trzymamy się gdzieś jakiegoś punktu w historii, wydarzenia, które miało miejsce, i malujemy to teraz na ikonach, ale to już nas w żaden sposób nie dotyczy. Duch Święty był dany, jest dany każdemu, kto oczekuje mocy Ducha Świętego przez chrzest Duchem Świętym, i przeżywa napełnienie każdy, kto wchodzi w ogień modlitwy, wstawiennictwa, oczekiwania, budowania relacji, modlenia się w sprawie Królestwa. Gdzie Kościół zawsze może pójść, może wykonać wolę Bożą, kiedy najpierw zatrzyma się i będzie szukał tego, który jest źródłem mocy. Nikt z nas nie biegnie o własnych siłach. Wszyscy biegniemy w mocy Ducha. Więc jeżeli tą moc mamy, to biegniemy, a jak jej nie mamy, to po prostu z balkonikiem szuramy przez nasze życie. Amen. Więc Jezus mówi o dwóch elementach. Pierwsze zadanie to mówi: idźcie do Jerozolimy i oczekujcie obietnicy Ojca. I później jest powiedziane w 12 wierszu: wrócili do Jerozolimy, z góry zwanej Oliwną, i weszli do górnej izby. I później jest powiedziane: a wszyscy jednomyślnie w modlitwie i prośbie spędzali czas razem, w 14 wersecie. Więc oni wykonali to polecenie. Wiecie, ja myślę, że my jako w ogóle, jako Kościół tego pierwszego zawalamy to pierwsze polecenie. Bo my spotykamy się na kazaniach, na nabożeństwach raz w tygodniu. To jest jakiś element kosmiczny w ogóle, o którym nic w Biblii nie ma. My, dla nas on jest najważniejszy. Nasze nabożeństwa stały się najważniejszym elementem naszego chrześcijańskiego życia, a jego w Biblii w ogóle nie ma. Wiesz, jak to nie ma? No nie ma, no. Z jednym pastorem spytałem, ja mówię: o której macie nabożeństwa? Bo mamy o 11. On mówi: a my mamy o 10. Ja mówię: o, ciekawe. On mówi: tak, bo tak Pan Jezus nakazał w Biblii o 10 w niedzielę się spotykać. Oczywiście ja sobie robił, bo po prostu nie ma nic. Słuchajcie, my po prostu żyjemy czymś, to nas pochłania, naszą organizację, nasze finanse, wydajemy pieniądze, żeby wynająć salę, opłacić kaznodziejów, kupić sprzęty nagłaśniające, raz w tygodniu się tutaj wbijamy, żeby być razem, a później patrzymy do Biblii, a tam nic nie ma o tym. Tylko jest po prostu o innych, ważniejszych rzeczach. I później my z tego miejsca, które oczywiście mamy, często Bóg do nas mówi, też o tym rozmawialiśmy w ostatnim czasie też z liderami, że Bóg mówi do nas często, użyj tego, co masz. Okej, okay, no dobra, no to mamy. Ale wiecie, my z tego miejsca, w którym jesteśmy, z tego miejsca nabożeństwa, my powinniśmy pójść w tych kierunku tych zadań, które Jezus udziela apostołom. Pierwsze to my powinniśmy pójść do modlitwy. My powinniśmy wszyscy udać się do domu modlitwy. Nie tylko swojej społeczności z Bogiem, ale też wstawiennictwa o innych. O modlitwie. Wiecie, jak czytamy Dzieje Apostolskie, to ten cały ta pierwsza eklezja, pierwsza wspólnota, koinonia Kościół, oni się cały czas spotykają na modlitwach. To jest główny element. I dopiero z tej modlitwy wynikają wszystkie następne rzeczy. To jest to potężne objawienie, które już około 20 lat temu przyjął Mike Bicko, twórca domu modlitwy w Kansas City 24-godzinnej. To jest ciekawe, bo ten dom modlitwy zaczął się dokładnie wtedy, kiedy zaczęła się droga nasza. Więc jesteśmy partnerami Mike'a Bicko. Przyjął to objawienie, że po prostu Kościół musi zacząć być wreszcie budowany nie od miejsca ewangelizowania ludzi, czyli zdobywania kolejnych konwertytów, żeby nas było więcej, tylko od miejsca, od generatora, od miejsca spotkania się z Bogiem, z którego wynikają rzeczy. I ja wierzę, że to jest pierwsze, najważniejsze przykazanie, które Jezus udziela nie tylko swoim uczniom, każąc im iść do wieczernika, ale też kładąc model, zakładając pewien blueprint, oryginalny projekt przekazując w ogóle dla naszego życia, że bez modlitwy nic nie ma. Mamy to w polskiej tradycji, bez Boga ani do proga. Ale musimy jeszcze to przełożyć na nasze praktyczne życie, czyli na konkretne miejsce i czas poświęcony na to, żeby się modlić, żeby szukać Pana. Mówimy, no Kościół jest słaby, no Kościół jest słaby, no Kościół robi co może, ale wiecie, no już zapomnijmy o tych myślach dominacji nad światem. Bo przecież to 2000 lat trwa, nic z tego nie wychodzi, dlaczego nam by miało się udać? No niby prawda, ale z drugiej strony Boże pragnienie jest pragnieniem zdobycia całej ziemi. Jest proroctwo Jezusie, który będzie rządził laską żelazną nad wszystkimi narodami. Chrześcijanom już się odechciało kroczyć, ale Bogu się nie zechciało odwołać proroctw i obietnic. I on powiedział, że szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Więc Bogu się w ogóle nie odechciało. My musimy w tym miejscu naszego nieogarnięcia wrócić do Boga i powiedzieć, okej, to jaki jest twój oryginalny plan? I wiecie, każde przebudzenie, każda reformacja było powrotem do oryginalnych słów, które zostały w jakiś sposób zapomniane. Amen. Albo do słów posłannictwa, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Albo modlitwy, idźcie na górę, do górnej izby idźcie, tak? Różne po prostu rzeczy. Zawsze jest to powrót do słowa i my musimy wrócić do słowa. Kościół jest słaby, no Kościołowi się nic nie udaje. No dobrze, to moje pytanie, dlaczego się nie udaje? Dlaczego Kościół jest słaby? Wiecie, to jest tak jak z dzieckiem. Dziecko wraca ze szkoły, jest takie słabe, nie? No normalne. Po 6-7 godzinach jest słabe, tak? Idzie spać, różne rzeczy, albo znajduje sobie jakąś rozrywkę, nie? Moje dzieci też już są słabe, nie? I wiecie, ja mógłbym jakoś rodzic powiedzieć, no trudno. Już widocznie bateryjka rozładowana. No to dam ci tu kocyk, kładź się tutaj. Dziwne, no, nigdy nie chcą kocyka, nigdy nie chcą się przespać. To jest taki jeszcze myk. Myślę, że to też jest dobra alegoria do nas. My też tak mówimy Panu Bogu, jesteśmy zmęczeni, tak, już naprawdę, spiesz. Bóg nam chce dać kocyk i poduszeczkę, a my po prostu, no dalej, nie, no nie aż tak. No. Jeszcze bym coś zjadł, obejrzał jakiś fajny film, że tak, to wykończony nie jestem na bzdety, mam dużo siły jeszcze. I wiecie, wtedy jak takie dziecko przychodzi, ja zawsze mówię, dobrze, dam ci obiad, dam ci napić, masz tu banana, masz batona, rozumiesz? Rodzic naturalnie reaguje na słabość dziecka, wyposażając go w moc. I wiecie, i tak samo jest z Bogiem i z nami. Mówimy, no, wiesz, no panie, no gdzie, tuż cały świat zbawiony, no. Moi dziadkowie to krzyczeli, rodzice to krzyczeli, ja mam to krzyczeć, no weźmy jakieś alternatywne formy, znajdźmy po prostu. Będziemy świat zdobywać. Czy w życiu chodzi o to, żeby świat zdobywać? Powiem wam, to jest ciekawe. Ale nawet chrześcijaństwo, to jest tak z punktu widzenia w ogóle filozofii chrześcijańskiej, ale chrześcijaństwo jest krytykowane przez inne religie, szczególnie przez dalekowschodnie, zeny, buddyzmy i tak dalej, że chrześcijaństwo ma taki cyngiel włączony cały czas, ciągle wyżej, coraz lepiej i coraz dalej. I filozofia wschodnia i ludzie wschodu i współczesne filozofie krytykują to. No jest ciekawe. Czytasz Biblię i widzisz to, że to tak jest. Ma być coraz piękniej. Ma być coraz wspanialej, aż wszyscy będą zdrowi, aż wszyscy będą zbawieni, aż cały świat będzie zbawiony. Bogu się nie odechciało. Wiecie, i my teraz musimy zobaczyć, no to w takim razie co? Jestem zmęczony, to co? No to Bóg mówi, no to dobrze, no to teraz masz tu banana, masz tu obiad, masz tu szklankę wody, bo to jest nienormalny stan. Podbój czeka. Ty jesteś zmęczony, ale podbój czeka. Ja siedzę w domu, żona wraca i mówię, Marek, coś takie, a dzisiaj to jakoś tak, wiesz, ciśnienie po prostu. I wiesz, jak to jest 21, to ona mówi, to spoko, to zrobi ci herbaty, obejrzyjmy film czy coś. Ale jak ja tak siadam o godzinie 11, jakieś takie niskie ciśnienie. Moja żona, żadnych, koce? Szlak z zimną wodą. Gdyby nie to, że siedzę na jej ulubionym fotelu, który nie chce, żeby uległ zniszczeniu, więc nie może pewnych metod zastosować, żeby fotelu nie zniszczyć. Ale to jest naturalne reagowanie. I teraz wiecie, Bóg tak samo chce wobec nas. No jesteś słaby. No dobrze, ja rozumiem, że jesteś słaby. Nie jest łatwo w tym świecie. Księgę Sędziów żeśmy studiowali 2 tygodnie. Ale teraz ja chcę cię wyposażyć. I co? I teraz nie odchodźcie z Jerozolimy, udajcie się do górnej izby i tam w jednomyślności trwajcie na modlitwie, aż zostaniecie wyposażeni. I my tego potrzebujemy. Jak my zdobędziemy Warszawę? Jedni mówią, jak my zdobędziemy Warszawę, jak tylko 4 z nas jest na kościele ulicznym? Czy tak się zdobędzie Warszawę? I rację ma 3 z 4, tak nawiasem mówiąc. Ale później jakieś inne rzeczy, wiesz. I wszystko, co robimy, to zawsze jakaś część Kościoła bierze udział. A gdy byśmy tak wszyscy? Jak napisałem o tej modlitwie 15-minutowej, ktoś napisał, co by było, gdybyśmy modlili się, każdy by się modlił 15 minut, ktoś napisał, to byłby koniec świata. Nieważne, co miał na myśli, ja myślę, że coś proroczego w tym jest. Bo faktycznie, gdybyśmy my wszyscy weszli w miejsce naszej odpowiedzialności, naprawdę by się coś wydarzyło. A to, że się nie wydarza, to jest właśnie ten element tego duchowego, bo ja wiesz, że on nie wynika z naszych złych serc, słuchajcie. Że po prostu my nie przebijamy się, bo jesteśmy jakimiś złymi ludźmi, maruderami po prostu, takimi, wiecie, flejami duchowymi. Po prostu niech Bóg to wszystko odsądzi. Nie wierzę, że tak jest. Wierzę, że to jest element walki duchowej i to, że nam się odechciewa, jest elementem walki duchowej. Dlatego my to, to, że nam się odechciewa, my powinniśmy właśnie to potraktować jako naszego wroga. I przyjść do Boga i powiedzieć, Boże, ale to co można zrobić? To co można zrobić, żeby zmienić to status quo? Jacek jest tutaj świetnym świadectwem dzisiaj dla nas. Halleluja. No man. Co zrobić? Zrobić krok w nieznane. I pierwsze przykazanie jest, idźcie i módlcie się. Idźcie na górę, do górnej izby, idźcie do Jerozolimy, nie oddalajcie się. Normalnie nie dojdę do drugiego zadania. Wiecie, bardzo ciekawe, bo on mówi w ten sposób. Nie oddalcie się z Jerozolimy, oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. I oni natychmiast go zapytali w 6 wierszu. Tak więc zebrani pytali go, Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraelowi? Wiecie, za chwilę. Wiecie, to jest ciekawe dla mnie, że Jezus żyje sprawą Królestwa i ci, którzy z Nim spędzali czas, apostołowie, też żyją sprawą Królestwa. My oczywiście znowu ten post taki chrześcijański, po prostu flaki z olejem w głowach ludzkich, że myślimy, o, jakie Królestwo, apostołowie źle zapytali, w ogóle nie chodziło o Królestwo, chodziło o głoszenie Ewangelii teraz, bo Królestwa już przeminęły, już Izrael odszedł, oni już mieli swojego Heroda i po prostu Jezus to wszystko skreślił, oni w ogóle się odwrócili, jakie Królestwo. To powiem, są flaki z olejem po prostu. To samo królestwo, o którym mówi Jezus, o Królestwie Bożym i to, że w nich się pali ogień, kiedy odnowisz Królestwo Izraela, to jest jedno i to samo. I oni po prostu zadają to pytanie. I oni teraz domagają się, co w takim razie w tej sprawie można zrobić. I wtedy Jezus odpowiada, nie do was należy znać czasy i pory, które Ojciec ustanowił swoją władzą. Ale przyjmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was. I teraz drugie zadanie. I będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w Judei, w Samarii, aż po krańce ziemi. Amen. Jeżeli to są te dwa zadania. Jak dotrwałeś do teraz, to dotrwałeś do całego kazania. Pierwsze zadanie to jest iść do swojego wieczernika i wziąć wyposażenie. A drugie zadanie, kiedy masz wyposażenie, to wziąć to zlecenie od Boga, żeby iść po krańce ziemi. I to są dwa zadania. Jedną rzecz, zaprzyjaźnić się z Jezusem, a później usłyszeć od Niego słowa, co z tej przyjaźni ma wynikać dla całego świata i mojego otoczenia. Sprawa królestwa. Gdzie ja mam się udać? I ciekawe jest, bo tutaj strasznie rozbawiło, bo tak czytałem i tak mi wyszło. Jedynka, podkreśliłem sobie. Dwójka, podkreśliłem sobie i czytam dalej. I wyskoczyła mi trójka. Bo zawsze musi być trzy, ale to trzecie jest śmieszne i akurat tutaj jest do wycięcia. Kiedy to powiedział, oni patrzyli, został uniesiony w górę, obok zabrał go sprzed oczu, a gdy się patrzyli w niebo, jak wstępował, oco stanęli przy nich dwaj mężowie w białych szatach i powiedzieli, mężowie z Galilei, dlaczego stoicie, wpatrując się w niebo? Jezus dał im dwa zadania. Pójść do Jerozolimy, a potem iść po krańce ziemi, a oni wybrali trzecie zadanie. Stali i gapili się w niebo. Jest normalnie jak większa część kościoła w dzisiejszych czasach. To są te niedziele. To jest ta trzecia opcja. Ani za dużo wyposażenia w moc tego nie ma, ani pójścia na zewnątrz, ale jest to element duchowy, bo jest on związany z nami, z Bogiem i z aniołami. Ja już powiem wam, modlę się, żeby oni tak, jak my w uwielbieniu tak stoimy, żeby oni tak się pochylali nad nami i tak do nas słodkim, ciepłym głosem z serca Ojca mówili, czemu się tak wpatrujecie? Róbcie, co już Jezus powiedział przed chwilą. Są dwa zadania. Spotkać się, zebrać wyposażenie i drugie, później pójść na krańce ziemi. Amen. Pójść na krańce ziemi. Dobrze. I teraz słuchajcie, teraz musimy jeszcze rozwalić jedną rzecz, taką na koniec kazania. Duchową taką warownię, która myślę, że jest bardzo ważna, bo zawsze trzeba je rozwalać, one niestety potrafią bardzo szybko odrastać. To jest taki, kurczę, mech w tym wilgotnym naszym złym świecie, który zawsze wraca. A mianowicie nasze wyobrażenia, co to znaczy pójść po krańce ziemi. Dzisiaj Iza mówiła, żebyśmy się modlili o bilety dla Michalaków, żeby mogli przyjechać na święta. Więc my jak myślimy o służbie Bożej, to od razu myślimy oczywiście o kościołach, nabożeństwach duchownych, pastorach z mikrofonem. Tak? I w ogóle niektórzy marzą o pracy nieświeckiej, ale kościelnej. Czyli to jest syfiaty mech, który obrasta nasze życie. Bo my po prostu nie rozumiemy, że po prostu to jest złe wyobrażenie o poszerzaniu się Bożego Królestwa. Ci niewierzący to czują, kiedy mówią, że oni nie chcą pójść do nieba, bo nie chcą siedzieć na chmurkach i grać na harfach. Oni czują, że to jest złe wyobrażenie o królestwie. A my, którzy jesteśmy w kościele i myślimy o służbie Bożej, to od razu myślimy, że o, jak będę służył Bogu, to będę musiał się więcej modlić i głosić kazania pewnie. I to na tym polega. Jak widzę Jezusa, który pasie laską żelazną wszystkie narody i przez 1000 lat króluje nad ziemią i patrzę na tą ziemię, to ja tam widzę wszystko przez te 1000 lat. Widzę krowy, które ktoś doi, mleko, które ktoś sprzedaje, uniwersytet, na którym się uczą dzieciaki. Ja przez te 1000 lat widzę pełną ziemię, ludzi, którzy robią biznesy, ludzie, którzy sadzą drzewa. Ja widzę wszystko. Odnawialne źródła energii widzę, wolność od smogu widzę, widzę rozwiązane problemy społeczne. To wszystko widzę na tej ziemi, gdzie Jezus laską żelazną pasie narody. Więc kiedy Jezus mówi o poszerzeniu królestwa i my mamy wejść w nasze myślenie o poszerzeniu królestwa, to my musimy myśleć, Panie, do czego, do której dziedziny teraz Ty mnie wysyłasz? Bo jeżeli tylko myślę w kategoriach, to będę teraz musiał głosić kazania, to lądujesz w jakimś niewielkim procencie wszystkich zadań, które są do wykonania na tej ziemi. I na koniec chciałem wami podzielić się takim już, żebyście mogli sobie wejść w wyobrażenie. Niedawno ukazała się książka 7 wzgórz wpływu. Polecam ją w ogóle wam. Zamieszczę okładkę dzisiaj na Facebooku po kazaniu. Jedno z wydawnictw amerykańskich zebrało fragmenty z 6 książek chrześcijan z ostatnich lat. Między innymi Billa Johnsona, Alana Vincenta, Chana, Patricia King, Petera Wagnera, nie wiem jak się go czyta, Walnau, nie wiem. Są wyrywki z 6 książek, ale tak naprawdę na podstawie objawienia, które około 40 lat temu Bóg dał dwóm mężom Bożym, Lorenowi Cunninghamowi i Billowi Brightowi. To jest dwóch ludzi odpowiedzialnych za dwie ogromne organizacje misyjne. Jedna się nazywała Campus Crusade for Christ. Od nich mamy te 4 prawa duchowego życia. I druga, Młodzież z Misją, Youth with the Mission. Z tych dwóch organizacji powstało masę kościołów, nawet całe denominacje, ruchy biblijne. Do dzisiaj po prostu oni wywierają wpływ. Bill Bright i Lauren Cunningham. Ciekawa rzecz była. Jeden z nich któregoś dnia modlił się, to było około 40 lat temu, na początku lat 70. Jeden z nich modlił się któregoś dnia i modlił się, Boże, jak my możemy naprawdę poszerzać Królestwo Boże? I Bóg zaczął mu dyktować rzeczy. Że Królestwo Boże to jest po prostu panowanie na ziemi w różnych dziedzinach. I on sobie zrobił notatkę, zrobił sobie 7 punktów. I potem spotkał się, kilka dni dosłownie później, Bill Bright spotkał się z Cunninghamem na spotkaniu na kolacji i zaczął się z nim dzielić. I ten, który już wcześniej rozmawiał z Bogiem, wyjął i mówi, ty słuchaj, to jest po prostu, aż mi się słabo zrobiło. I wyjął i pokazał mu tą kartkę, którą wcześniej sobie zanotował. I mieli dwoje niezależni ludzie Boży, którzy mieli oddzielne organizacje, po prostu na jakiejś towarzyskiej spotkali się kolacji, nagle wyszło im, że oni po prostu mają te same punkty zapisane. I wtedy powstała pierwsza książka o 7 wzgórzach wpływu. Dzisiaj jest jakieś wznowienie, skrót, rozwinięcie przez współczesnych apostołów, którzy wykonują Bożą pracę, ale dla mnie, wam powiem, strasznie to przemawia. I oni mówią o takich 7 dziedzinach, w które my możemy się zaangażować. Ale pamiętaj, to nie jest po prostu... Wiecie, ja teraz nie mówię wam na zasadzie, przedstawiam wam katalog szkół średnich, do których możecie złożyć swoje dokumenty. Albo opcji do zaangażowania się w jakieś rodzaje biznesów. Bo to są jakieś konkretne punkty. Ale one się zaczynają z tego, że jesteś przyjacielem Jezusa, że jesteś w wieczerniku, że masz wyposażenie w moc i słuchasz, gdzie On ciebie chce widzieć i gdzie On ciebie chce posłać. Ale żebyś miał materiał do myślenia, to jest ważne, żeby wymienić te punkty. Pierwsza dziedzina to jest dom i rodzina. Dom i rodzina to jest pierwsza sfera. Wiecie, ile razy się po prostu zderzam z czymś takim, jak mówią dziewczyny, mówią, no tak, jak byłam po prostu, nie miałam męża, to i w uwielbieniu, i w ewangelizacji, i na obozach, i tu tyle rzeczy robiłam, teraz po prostu ten mąż, te dzieciary, siedzę, nawet czasu nie wiem, gdzie się modlić. Ale... Wierzę, pastorze, że to się skończy. Ja znowu wrócę do służby Bogu. Co to jest? To jest syfiaty mech. Bo to jest jedna z rzeczy najważniejszych, które wykonywane są w królestwie. Wychowywanie dzieci. To jest fundamentalna sprawa dla królestwa. Mąż i żona, którzy kochają siebie, są sobie wierni i w tej atmosferze miłości i wierności i odpowiedzialności przyjmują kolejne pokolenie i nadają mu kształt i wyprowadzają ich po prostu do życia. To jest po prostu, tak, jesteśmy fundamentalistami, jesteśmy fundamentalistyczną religią w tym momencie. Więc po prostu to jest absolutnie pierwsze, najważniejsze wzgórze wpływu. I jak Jezus mówi, idźcie na cały świat i zdobędźcie całą ziemię, to jest pierwsza rzecz, o której On mówi, bo o tym mówi cała Biblia od pierwszej księgi rodzaju. Rozradzajcie się i rozmnażajcie. I niech ktoś z Kainem porozmawia na miłość boską. (Śmiech)
Ja wierzę, że po prostu niestety z Adamem w domu rozmawiano, z Kainem nie rozmawiano. Kainowi dano iPada do zabawy. Zabrać Kainowi iPada, tak, to też jest jedna z opcji, ale ważniejsza jest relacja i więź. Teraz wiesz, mamo kochana, która myślisz, że życie ci ucieka między palcami. Jezu! Nic ci nie ucieka! Jesteś w centrum Bożego planu! Diamenty trzymasz w ręku, skarby, złoto! Panowanie nad światem, królestwo trzymasz w swoich rękach. Dzieci trzeba też ojcu wrzucić, nie? Wtedy możesz iść na modlitwę, na ewangelizację. Wszystko dobrze, dobrze to zrobi ojcu. Ja w ogóle temat cały do rozwinięcia, taki jeden filar to mamy na 5 lat kazań po prostu w kościele, tylko o rodzinie. I będzie za mało czasu. Ale mech, zrzućmy mech. Z beretów moherowych. Rodzina, dom, rodzina. Drugi filar to jest zgromadzenie, eklezja. Bóg zawsze budował w postaci relacji z innymi ludźmi. To jest Kościół. Tu się nie będę zatrzymywał nawet, bo ten temat mamy obrobiony aż po dziurki w nosie. Trzecia dziedzina. Biznes, pieniądze, wytwarzanie i przekazywanie dalej, handlowanie. To jest to wszystko, co dotyczy materialnego życia, środków, zasobów, wytwarzania, fabryki, handel, usługi, biznesy. To jest ta dziedzina. Fundamentalna. Bo coś trzeba włożyć do ust. Sobie, dzieciom, innym ludziom. Nakarmić sieroty i wdowy. Zapłacić za świetne pomysły twórcze. Opłacić pastorów i malarzy. Jeszcze do malarzy za chwilę dojdę, bo to jeszcze inne wzgórze. Wpływu. I misjonarzy. I kupić telewizję. Ale to wszystko się zaczyna w tej sferze. Wytwarzania. Robienia użytku z naszych rąk. W Biblii to jest ilustracja ziemi, którą ci daje do uprawiania i ręce, które ci daje, żeby pracowały. 6 dni na 7. To jest to wzgórze. Amen. Trzecie wzgórze. Edukacja, nauka i rozwój. Czyli cała sfera poznania wiedzy. Najpierw edukacja, żeby przekazać następnemu pokoleniu, ale nie tylko tu się zatrzymujemy, ale też idziemy dalej, czyli rozwój. Żeby rozumieć rzeczy, żeby rozwijać rzeczy. Dzisiaj często ludzie gadają, a cywilizacje upadają, bo rodzina jest w poniewierce. I to jest prawda. W ogóle przypomnijcie mi to, wrzucę linka bardzo fajnego wykładu na temat upadających cywilizacji przez jednego pastora, który został mi polecony. Posłuchałem sobie. Właśnie o rodzinie mówi. Bardzo dobra ilustracja. A ludzie mówią, cywilizacje upadają. Wiecie, ja myślę, że dzisiaj cywilizacje upadają też z tego względu, że po prostu nauka jest w poniewierce. Ważne, ważniejsze stało się wzgórze biznesu, żeby jednych okraść, okłamać, zrobić marketing, wcisnąć im lipne rzeczy, które są już powtarzane od wielu lat, a gdzie miejsce na innowacje, na wytworzenie nowych rzeczy, odkryć, które po prostu można, które już są nawet opracowane, ale nie są wdrożone, ponieważ stare biznesy i stare produkty zdominowały rynek. Potrzeba edukacji, nauki, rozwoju, trendsetterów potrzeba. Którzy wprowadzą nasze życie na rzeczy, które są po prostu zdobyczami nauki. O czym pastorze mówisz? Ja mówię o wzgórzach wpływu. Ja mówię o Jezusie, który pasie laską żelazną wszystkie narody. Na całej ziemi nie ma ani zanieczyszczeń, ani głodu, ani chorób. Wszystko jest poddane Chrystusowi. Jego królestwo trwa 1000 lat. I nie będzie to zbudowane przy pomocy fajnych nabożeństw co niedzielę. Więc to jest kolejne wzgórze, edukacja, nauka, rozwój. Kolejne, media, przekaz, informacja. To jest bardzo ważne, ponieważ kto ma środki przekazu, ten po prostu ma, wywiera wpływ. Tak? Nie będę tu się zatrzymywał, ale ważne jest, żebyśmy byli tutaj świeży, żebyśmy nie byli jak chrześcijanie w latach 50. i 60., którzy obudzili się, jak już poganie mieli całą telewizję i wszystkie środki przekazu. Na końcu się obudzili. Bo oczywiście dla chrześcijan wszystko jest z diabła, co nie jest nabożeństwem i pastorem. Więc gitara jest z diabła, perkusja jest z diabła i telewizor jest z diabła. I później i internet. I później i Facebook jest z diabła. I później i choinka właśnie. Amen. Bardzo dobrze. Media, przekaz, informacja.
Kolejna dziedzina, przedostatnia, szósta, chociaż ta ważność tutaj w tych punktach nie jest ustanowiona żadna ważność. To są po prostu różne wzgórza wpływu, są różne przestrzenie, tak? A powiem wam, to jest bardzo ważne. Wzgórze kreacji i rekreacji albo sztuki. To jest po prostu coś niesamowitego, wiecie. Jak czytam Biblię i tam są ilustracje królestwa, to za każdym razem to są piękne ilustracje. Jak jest obraz nieba pokazany, to jest tam złoto, tam są kwiaty, tam jest ład, tam są dźwięki, tam jest po prostu, tam są kolory. To jest niesamowite. Przecież można byłoby narysować, można było to zilustrować w inny sposób. A w niebie jest wszystko jako tako poukładane. Nie, tylko po prostu Biblia eksploduje. To znowuż jest to, co nas różni od tych religii wschodu, że jest to ciągłe dążenie. Wiecie, Fiodor Dostojewski, jest taki jeden z jego głośnych cytatów z jego jednych z powieści, kiedy on powiedział, że piękno zbawi świat. Kiedyś mieliśmy u nas w kościele Aleksieja Lidiajewa z Rygi, który całe kazanie na ten temat powiedział. Jak chrześcijanie po prostu marnują sprawy królestwa przez to, że robią rzeczy byle jak, zamiast robić je do końca pięknie. I wiecie, i to jest bardzo ważne. I teraz biznesmen potrzebuje zarobić pieniądze, żeby zapłacić za nagraną płytę, za namalowany obraz, za zbudowaną piękną architekturę, ponieważ my w tą stronę idziemy. I jeżeli Jezus będzie panował na ziemi, no nie będzie po prostu, nie będzie palonych śmieci po prostu na rogu ulic wieczorem, tak jak to jest w całej Afryce do dnia dzisiejszego. To jest w ogóle szokujące, ale jedziemy, wiecie, to było dla mnie nowe odkrycie z Afryki. Jedziemy na taki wyjazd misyjny z pastorem. Pastor się zatrzymuje, kupuje wszystkim takie schłodzone, ich lokalne takie napoje, jogurty. To jest w ogóle tak, to nie jest jogurt, to jest tak jakaś tam, oj, nie pamiętam z czego to jest nawet zrobione, bardzo oryginalny taki napój, w plastikowych butelkach. Wsiadamy w tego jeepa, jedziemy dalej, wszyscy piją. I wiecie, w pewnym momencie pastorowa otwiera okno i tą butelkę wypitą, fru za okno. A ja po prostu prawie tym moim jogurtem, prawie się udławiłem. I oczywiście mam, ja rozumiem, tak? Jest pewna kultura, jest pewne zrozumienie rzeczy, które w pewnych obszarach globu nie obowiązuje, tak? Ale dla nas obowiązuje i my już wiemy, że coś jest nie tak. Więc dlatego kreacja, sztuka są rzeczy, które są całe przestrzenie. Ludzie, wiecie, ja się stykałem, spotykam się z chrześcijańskim piosenkarzem, tak? I to jeszcze parę lat temu. I on ma dylemat, i on walczy w sobie, że on taką, że on by chciał śpiewać cały czas dla Jezusa, piękne pieśni, ale wiecie, no z tego to nie wyżyjesz, bo rynek mały. I teraz ma dylemat, czy nie nagrać jakiejś piosenki, że wiesz, pokochałem dziewczynę po prostu. I się po prostu męczy, i co powie jego pastor? I w ogóle, czy to Bogu się spodoba? A jakoś żyć trzeba i trzeba płytę nagrać. Wiecie, ja nieraz powiedziałem takim ludziom, uspokój się, to jest syfiaty mech. Nagrywaj te piosenki, człowieku. O wszystkim, pisz poezję. Ludzie niewierzący też mają duszę. Oni też czują. Można do nich dotrzeć, w ogóle nie śpiewając nawet wprost. Biblia nawet nie jest wprost. To jest taki erotyk, pieśń nad pieśniami. Wyobraźcie sobie, Salomona napisał takie wiersze po prostu o wzgórzach cynamonu i innych po prostu, innych mirrach po prostu. Napisał i w pewnym momencie mówi sobie, piękne, ale do świątyni tego nie zabiorę. I fru do kominka. I teraz ludzie mówią, sztuka, sztuka. Powiem wam, sztuka. I teraz wiecie, ale to jest też bardzo fajne, bo oni, ci Boży mężowie, którzy mieli to objawienie i którzy dzisiaj też nowi mężowie, którzy to komentują, oni mówią, kreacja, od tego słowa kreacja, twórczość, sztuka, jest też słowo rekreacja. Wiecie dlaczego? Ponieważ my odpoczywamy nie tylko na siłowni, po prostu, wiesz, siódme poty, ale też chodząc do teatru, chodząc do kina, słuchając dobrej muzyki, oglądając obrazy, oglądając piękną architekturę, przyrodę, piękne ogrody, kształtowaną przestrzeń. W ogóle przestrzeń to jest kształtowanie ładu przestrzennego. To jest jeden z większych wskaźników cywilizacji. Świadomie kształtowanego krajobrazu. To są ekstremalnie ważne rzeczy. W tym się przejawia królestwo. Jak Jezus będzie panował w tysiącletnim królestwie, to nie będzie bałaganu, że wiesz, o, tu sadzili, ale tu wycięli, bo tam kopali rów, wycięli, już drzewa nie dosadzili z powrotem, bo wycięli, bo rów kopali. Ja tego nie lubię po prostu. Ja walczę w mojej gminie tam, gdzie mieszkam. No dobrze, musieliście wyciąć, bo kładliście rurę. Teraz mi wsadzić w miejsce to drzewo. I już pan burmistrz w naszej gminie niepokoi się, czy ja nie będę kandydował w przyszłych wyborach. A mi tylko chodzi o ład przestrzenny, o krajobraz mi chodzi. Bo Królestwo Boże będzie bardziej przypominało Badenię i Wittenbergię niż Mazowsze. Ale to są moje słabości, przepraszam. To musicie mi wybaczyć teraz, tak? Nawet ci, co nie mieli powodu, teraz już mają powód. Halleluja. Dobrze. Dobrze. I ostatnie wzgórze. Polityka, władza, zaangażowanie w samorząd. Nasze wchodzenie w miejsca, którym są miejscami, gdzie są ustanawiane rzeczy dla świata, o których ludzie nawet nie wiedzą, że są ustanawiane. Podejmowanie decyzji, które są strategiczne. To się zaczyna od samorządu lokalnego. To się od rady osiedla to się zaczyna. Od komitetu rodzicielskiego to się zaczyna. Kiedy mówisz, okej, mam Ducha Świętego i mogę go udzielić tam, gdzie jestem. Więc nie mogę się zaangażować, nie mogę pójść na, kochane panie, nie mogę, niestety, wiem, że jest po prostu, targi są przedświąteczne w szkole, tak, festy, ciasta, pieczecie, ale nie, słuchajcie, sorry, w sobotę my mamy ewangelizację po prostu. Kolejną ewangelizację, na której nic się nie wydarzy, a możesz pójść i po prostu piec ciasta i sprzedawać stroiki, i zaprzyjaźnić się po prostu z matkami, ojcami z twojej klasy znajomymi. Amen. Ale niektórym się spodobało. Wy, ciastojady, wy. Wy, czciciele bombek. Ale absolutnie, tak jest. Gwiazdek. Samorząd. Ale później to przychodzi, później jest samorząd. Jest władza samorządowa na terenie gminy. Ludzie mówią, w Polsce to tylko normalnie jak co od średniowiecza, wójt i pleban i to wszystko trzęsie cało. Wszyscy ludzie lecą, bo się proboszcza boją i wójta. Człowieku, a ty co robisz? Ja ostatnio rozmawiałam, wiecie, z Lilianą rozmawiam i mówię, słuchaj, mamy naprawdę super burmistrza po prostu. Taki koleś po prostu, Ciszkowskiej, on jest związany, wiesz, z PiS-em, tam był kandydat, był z Bielana asystentem, taki, wiesz, ale po prostu mówić, taki gość, tak tą gminę trzyma, tak do przodu jedzie, jestem taki zadowolony, jak słyszę, co w innych gminach, to po prostu słabo, nie? A Liliana, wiesz, myślałem, że powie mi, no, chwała panu, Marek, super. A Liliana tak na mnie patrzy, mówi, coś tu nie gra. Mówię, co jej nie gra, nie pasuje jej mój burmistrz, mówię, co ona, po prostu... Dziwię się, że jeszcze nie chodzisz na rady gminy, żeby siedzieć i modlić się. Ja mówię, jakie rady gminy? Nie jestem radnym. Czytaj konstytucję, czytaj prawo samorządowe. Są otwarte posiedzenia, na które każdy może wejść z ulicy. I zaczyna mi opowiadać o jakimś gościu, który zaczął chodzić na radę miasta i siadać i po prostu przysłuchiwać się. Wiecie, ci goście oczywiście często mają te decyzje już podjęte, zanim na rady się spotykają, ale wiesz, oni rozmawiają, bo jedna rada, druga rada, po trzeciej radzie ktoś podszedł i mówi, proszę pana, a pan skąd, pan z jakiejś gazety jest, czy tutaj tego, czy ze służb? A mówi, nie, tu jestem mieszkańcem w tej gminy, jestem i bardzo mi zależy na tym, bardzo mi się podoba i mnie to po prostu w ogóle kręci ten temat, po prostu chcę i później się dowiedzieć, że jest wierzącym, że tam kogoś pomodlił, a później oni go zaprosili, żeby kandydował i już w następnej kadencji siedział i mógł podejmować decyzję i dali mu jakąś pomoc społeczną, jakieś inne dzieci, wywóz dzieci, jakieś inne sprawy, wywozy śmieci i nagle był we właściwym miejscu, wiesz, dzieci śmieci. Ale wiecie, ale to idzie dalej. Niektórzy ludzie mówią tak, że mówią, polityka jest brudna. No bardzo, no. Oczywiście. Są jeszcze inne miejsca, które są brudne. Kanalizacja jest brudna. Szamba są brudne. A wyobrażasz sobie, że wszyscy się czują niegodni, żeby wywozić szambo na całym świecie? Bo to jest syf. Kto się w to zaangażuje? Tak samo jest z polityką. To jest stajnia Augiasza po prostu. Już w mitologii to było. I teraz potrzeba ludzi, którzy będą ją opróżniać. Na dzisiaj to ja tam widzę, że próbują to oczyścić Syzyfowie. Tak już nawiązując do stajni Augiasza i całej mitologii. Czyli goście, którym się ta robota nigdy nie może skończyć. Ale powiem wam, gdyby wierzący tam byli, to oni by mogli po prostu być tam ze swoim nowonarodzonym duchem, ze swoim systemem wartości. Ludzie mnie pytają,
Pastorze, ale nie ma partii chrześcijańskich. No i chwała Bogu, że nie ma. My mamy kościół chrześcijański i już jest z nim tyle problemów, że wystarczy. Jeszcze mi partia chrześcijańska. Przecież zaangażuj się w te, które są. Ale jak mam się zaangażować w te, które są? Wszystkie są bezbożne na jakiś sposób. Tak jak wszystkie kościoły są bezbożne na jakiś sposób. Przecież trzeba tam być, być tą solą, być tym światłem w środku. I tam być, i tam świecić. Halleluja! Więc dwa zadania mamy. Po pierwsze, być w wieczerniku i być w ogniu, być rozpaleni, być napełnieni, a potem z tej przyjaźni usłyszeć zlecenie od Boga i pójść w stronę poszerzenia królestwa. Która działka ci pasuje? Jak pasuje ci kościół? Super! Jedź ze mną w środę do Olsztyna. Tu mamy kościół, tam mamy kościół i potrzebujemy wielu kaznodziei i wstawienników i proroków. Mam parę wolnych miejsc w samochodzie. Ale ja naprawdę, pastorze, lubię kościół. Dobrze, tam jest Piotrek Więcławski, pomóż. On tam potrzebuje kogoś, żeby kupił kawę. Ale ja jeszcze bardziej kocham kościół. A słuch muzyczny masz? Mam, idź do Łukasza, kochaj kościół jeszcze bardziej. Ale jest jeszcze całych 6 innych wzgórz. Co my z nimi zrobimy? Kto się tym zajmie? To też jest królestwo. I musisz wziąć zlecenie od Boga. Apostole. Bo potrzebujemy apostołów. Sztuki, apostołów edukacji, apostołów biznesu, apostołów polityki. W wszystkich tych dziedzinach. Apostołów rodziny. Amen? Ludzie patrzyli i mówili, wiecie, czasami tak mówi, no był pastorem, ale noga mu się potknęła, rozwiódł się, słabe, a był pastorem, nie? Potrzebujemy apostołów rodziny. Ludzie, którzy założą rodzinę, do śmierci będą wierni, będą świecić jak gwiazdy i ich dzieci będą po nich świecić. I będą mówić, patrz, Kaina się nie dochował. Potrzebujemy apostołów rodziny. Amen. Ludzi, którzy wejdą jako pionierzy i zbudują naprawdę Boże Królestwo. Amen. Módlmy się, powstańmy. Ja, słuchajcie. Czemu tak patrzycie w niebo? To jest trzecie zadanie, które oni sami sobie wymyślili, a które nie było zlecone. Patrzenie w niebo nie było zlecone przez Jezusa. Przez Jezusa było zlecone udanie się do wieczernika i pójście na cały świat i budowanie Królestwa Bożego. Amen. Kto kocha rodzinę? Ręka do góry. Halleluja. Bardzo dobrze. Kto kocha Kościół? Ręka do góry. Śmiało, śmiało, żeście się nasiedzieli. Teraz czas na ruch. Kto kocha biznes? Halleluja. Tworzenie, sprzedawanie, kupowanie, wytwarzanie. Kto myśli, że edukacja, nauka i rozwój to są fajne dziedziny? Halleluja. Kto go kręcą? Media, przekaz i informacja. Halleluja. Sztuka, kreacja i rekreacja. Halleluja. Amen. Teraz najtrudniejszy moment. Kto kocha politykę, władzę i wpływ? Ja tak, ja już, ja to kocham, tylko realizuję to tylko na wzgórzu kościelnym. I to jest słabe, bo trzeba pójść tam, do nich, być ich doradcami, pomagać im, parzyć kerbatę, robić ksero, notować ich spotkania, pomóc im. Powiem wam. Powiem wam ostatnią rzecz. Ja miałem taki epizod, wiecie, ja miałem taki epizod w moim życiu, 10 miesięcy, gdzie byłem w biznesie. Wyleciałem z dnia na dzień z pełnoetatowego bycia pastorem i kolega mi, Arek, załatwił pracę w spółce. Coś nakręcił makaron prezesowi, ten prezes jakieś miał objawienie, nie wiem, z którego nieba. Zatrudnili mnie i zatrudnili mnie na bardzo dziwnym stanowisku asystent biura zarządu do spraw organizacji. Ja mówię, co będę robił? Mówi, będziesz się przyglądał i mi doradzał. A ja byłem pastorem, ja miałem wtedy 28 lat. I on mówi, to co? No to bądź, tu masz swoje biurko, co mam tam robić? Czytaj książki. Ja chcesz, dają pracę, ale ty masz inne wzgórze chyba już. Które ja bardzo lubię. Amen. W każdym razie, wiesz, i później mówi, ale co będzie? Centralny punkt to będzie spotkania rady zarządu. Wiecie, on mnie zabrał na pierwszą radę zarządu, wielki okrągły słów, dyrektorzy wszystkich departamentów, handlowego, tam produkcji, marketingu, wiesz, wszystkie działy, które były księgowe i ci szeryfowie z MBA po szkole głównej handlowej, on i ja obok, nie? I oni wszyscy na mnie na zasadzie, ten coś prezes znowu wymyślił. Jakiś haczek. Ciekawe, którego z nas on nas zastąpi. Który wyleci, żeby ten wszedł, nie? I była naprawdę napięta atmosfera. Ale później się zorientowali, że jestem jakimś takim, wiecie, miłym człowiekiem, bo z nimi rozmawiam, kawę, cukier pani podałem i w ogóle, wiesz, i skoczyłem zrobić ksero i takim jakoś tam zeszło. Później niektórzy się wycofali, bo zobaczyli, że płynnie mówię po angielsku i gdzieś tam przez telefon rozmawiam, więc o, niedobrze. Ale później znowu wróciło. Wiecie, i się z nimi, z większością z nich się zaprzyjaźniłem. Wiecie, to było moje pierwsze objawienie, bo ja miałem problem. Ja myślałem sobie, biznes, to są ci wszyscy goście, wiecie. Te wszystkie Gatesy i Sorosy, wiecie, którzy... Sorosze, wszyscy, którzy trzęsą tym światem, którzy są bezwzględni, siedzą na tych po prostu w łóżkach wypchanych dolarami i po prostu tylko myślą, gdzie by tu wydać, kogo zniszczyć i jak świat kształtować. A wiecie, poszedłem tam i zobaczyłem zwykli, normalni ludzie. Jeden przyszedł, zaczął mi się zwierzać, bo mu się z żoną nie układało. Drugi przyszedł, bo ktoś tam chorował, wiesz. Normalne rozmowy, wiecie. Oni później już tam nie pracowałem, jeszcze z wieloma z nimi miałem kontakt przez długi czas. Zeszło ze mnie ciśnienie. Wiecie, drugie takie życie miałem silne, kiedy zacząłem się spotykać z jakimiś politykami. To było szokujące. Najpierw mi jeden pastor, który się spotyka i modli, powiedział do mnie, mówi, Marek, pierwsze objawienie to są takie same niezwykłe nieboraki jak my. I oni się tylko puszą w tych mediach, bo tak trzeba. A mówi, byś z nimi pogadał, to są goście, którzy mają najzwyklejsze, najnormalniejsze potrzeby życiowe. Wiecie, ja się zacząłem z nimi spotykać i ja odkryłem, dla mnie to było objawienie. Nie, no normalni goście, którzy sobie po prostu nie radzą. Którzy chodzą na terapię, którzy żony wysyłają na terapię, którzy nie wiedzą, co zrobić z synem Kainem. Wszędzie to samo. Wszystkie kompleksy opadają. Wejdziesz na swoje wzgórze i zobaczysz, że jak jesteś niesamowicie obdarowanym człowiekiem. Tylko wejdź na to wzgórze i tam poszerzaj królestwo, bo tam jesteś powołany. Amen. I niech ten kościół rozejdzie się na cztery strony świata. Amen. To jest moim pragnieniem. Amen. Módlmy się. Masz prośbę do modlitwy? Taką inną, taką trochę. Dobrze, za chwilę się pomodlimy. Moja żona ma jeszcze jakąś taką inną potrzebę do modlitwy. Ja ile bym punktów nie wymyślił, to moja żona ma jeszcze kolejny. Tak? Ósme wzgórze wymyśliła, więc jest lepsza od Billy Brighta i Cunninghama. Okej. Dobrze. Słuchajcie, nie, musimy się modlić. Musimy się modlić, bo to jest po prostu, to jest pierwsze zadanie. Musimy oczekiwać wyposażenia. Dobrze, ja bym chciał, żeby teraz podeszli tutaj do przodu wszystkie osoby w pierwszej kolejności, te, które chcą być w wieczerniku, które chcą, żeby ogień był rozpalony w ich życiu, które chcą mocy Ducha Świętego, którzy chcą głębszej przyjaźni z Bogiem. To jest ten pierwszy punkt kazania. Jeżeli wiesz, że potrzebujesz takich rzeczy, przyjdź. Później będzie druga grupa, możesz wyjść do obu modlitw. Druga modlitwa będzie związana z drugim zadaniem. Ale najpierw ci, którzy chcą więcej ognia. Jeżeli jest zespół uwielbienia, jeżeli nie poszliście, nie zwinęliście instrumentów, nie widzę, że jeszcze stoją, to możecie przyjść nam usługiwać. Zrobimy to po prostu tak po szwedzku zrobimy. Stańcie bliżej siebie, bo zrobimy to dzisiaj bez takiej długotrwałej, proroczej modlitwy. Amen. Zacznijmy się modlić. Halleluja. Duchu Święty, my oczekujemy na Ciebie, oczekujemy na Twoją moc, oczekujemy na Twoją chwałę, oczekujemy na Twój ogień, na Twoje poruszenie. Oczekujemy, Ojcze, że wezwiesz nas do wyższego miejsca, do miejsca wieczernika, przyjaźni z Tobą, doświadczenia Ciebie i odczuwania Ciebie. Ojcze, niech namaszczenie, Ojcze, z tego poselstwa, Ojcze, niech teraz spocznie na każdym, Ojcze, kto wyszedł do tej modlitwy, Ojcze. Niech się wieczernik uruchomi w ich życiu. Dom modlitwy, jest to 4-godzinna modlitwa. Szukanie Ciebie i znajdywanie Ciebie. Sierdido desidra de remeneia. Sierdida de siralaya. Ojcze, ja udzielam teraz Twojego namaszczenia. Udzielam Twojej chwały, Ojcze. Modlę się o spotkanie z Tobą. Modlę się o spotkanie z Tobą w imieniu Jezusa Chrystusa. O przełom, Ojcze. Dziękuję Ci, że Ty udzielasz. Ty udzielasz swojej chwały. Sierdido desidra de remeneia. Sierdiore le kira la mareleia. Żerdida desidra dere lebreleja, żerdida desidra dere meneja, żerdida desidra dere meneja, żerdiore le kerelezeja, derdiore bre shirokerej, orerej, 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 głębia w imieniu Jezusa Chrystusa, żerdido desidra dere meneja, żerdiore le zera leja, żerdiore menene zira laubreleja, żerdiore le zera laubreleja, żerdiore menene zira laubreleja,
Zierdiorele zera laubreleja. Zierdiorele keremeneja. Zierdiorele zendra derele zendra laubreleja. Więcej Ciebie, Panie. Więcej Twojej chwały. Więcej Twojej mocy. Więcej Twojej obecności. Zierdido desidra deremeneiro. Zierbiorele kereleira. Derdiorele brele zidra deremeneja. Zierdiorele sera laubreleja. Zierdiore menene sira laja. Panie, udziel, 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 udziel. Niech stąpi Twoja moc. Niech stąpi Twoja moc. Niech stąpi Twoja chwała. W imieniu Jezusa Chrystusa.